Kazanie ma być długie czy krótkie? Treściwe. Dobre. Ciepłe czy zimne? Wam jest gorąco czy zimno? Rozgrzać potrzebujecie czy ostudzić? Najpierw rozgrzać, a potem ostudzić. I taka ta sauna rosyjska. Najpierw rozgrzać, potem ostudzić. Może być, spróbujemy. Zobaczymy, co się da zrobić w tej sprawie. Zatnik swój otworzę, żeby widzieć wszystkich dobrze. Jakieś muchy u was latają? Może osa? Mutant jakiś, tak? Muchy, czy są mądre, czy głupie? Muchy są ciekawskie, szukają jedzenia. Przyciągają je zapachy, szczególnie te zapachy nieprzyjemne dla ludzi. A tam muchy lecą do tego wszystkiego. Ich tam właśnie ten zapach przyciąga. Ale są też rośliny inteligentne. Na przykład niedawno czytałem o tym, że jest taka roślina, która wygląda jak, powiedzmy, odwrócony słoik i tutaj z boku cała jest zielona, a to dno ma takie prześwitujące. Jak mucha sobie łazi, tam jakieś zapachy są fajne. A jeszcze od spodu jest taka tacka. Ta roślina ma taką tackę. Więc mucha wchodzi do środka, patrzy, o, światło tam jest u góry. No to leci do światła. Niestety nie ma wyjścia, no bo tam i tak próbuje, i próbuje, próbuje, tak się zmęczy, w końcu spada na tą tackę, już bezsilna, i tam na tej tacce są jakieś tam substancje, kwasy trawienne czy coś takiego, i tam tym sposobem roślinka inteligentnie łapie, czy nie tak jak ta rosiczka, która takie kleszcze zapuszcza na owady. Nie tylko rośliny wiedzą, że muchy lecą do światła, więc wykorzystują, jest pułapka świetlna taka. Podobnie jest w naszych domach się dzieje. Ile razy było tak, że mucha wlatuje przez drzwi na przykład, polata, patrzy, nic nie ma do jedzenia, no dobra, trzeba się zabierać stąd. No to gdzie? No światło jest, a tutaj okno, no to bzyk do okna. I co? I nic. I bzyk, i bzyk, i nic. No i dziwne to jakieś to światło, bo nie chce mnie przepuścić dalej. Szyba jest, niestety. Nie da rady. Niestety możemy podsumować muchę, że są głupie, ponieważ pomyślałaby trochę, zaraz, którędy ja właściwie tutaj się dostałem? A tam są te drzwi, no to dawaj z powrotem polecimy. Nie no, rzadko się zdarza, że która mucha może poczuje wiatr jakiś, tak? I jeszcze ten wiatr ją nakieruje, że gdzieś tam można sobie polecieć. Więc mówimy, że no muchy raczej nie są zbyt mądre. Dają się szybko złapać. Natomiast no mają jedną taką cechę szczególną. Lecą do światła, kierują się na światło. Wiele owadów, pszczoły też na przykład, tak, kierują się na światło, na słońce. Ono jest dla nich drogowskazem, w którą stronę lecieć. Więc na pewno to jest dla nas nauka, że warto lecieć do tego prawdziwego słońca, do Boga, do prawdziwego światła. Z tym, że nie zawsze ta droga jest taka prosta, jak się wydaje. Czasem trzeba troszkę zrobić zakręt, coś ominąć, pomyśleć, zastanowić się, którędy to lecieć. Bo coś, co wydaje nam się, że o, tędy byłoby najbliżej do światła, to niekoniecznie jest najbliżej. Trzeba użyć swojego rozumu. Trzeba pomyśleć. Ile razy w życiu jest tak, że stoisz przed jakąś sytuacją i wytężasz swoje siły, uderzasz mocniej, jak ta mucha, tą szybę. No już ci się wydaje, że tu blisko, już widać, nie? Tu gdzieś musi być przejście, tu musi być otwór. A może to nie tędy droga? Może szukasz w niewłaściwym miejscu. Może trzeba użyć swojego rozumu. Niedawno rozmawiałem z nauczycielem, który mówił, że no nie tak długo, 5 lat uczył w zawodówce młodzież przedmiotów zawodowych. On z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem i uczył jakiś tam, to był taki kierunek, ślusarz rozszerzony, i tam między innymi mieli elementy elektryczności i elektroniki, więc on próbował ich nauczyć różnych rzeczy, bardzo ambitnie podchodził, no i niestety po 3 miesiącach stwierdził, że po prostu tutaj nic się nie da zrobić, nie? Ja ich niczego nie jestem w stanie nauczyć. No i Jak taki załamany usiadł tam przy swoim stoliku, to wstał taki przewodniczący klasy czy gospodarz i mówi: panie profesorze, czy ja mogę coś powiedzieć? No mów, ale to nie będzie miłe, trudno, już jestem tak dobity, zdołowany, że już mi tak nic nie zaszkodzi. On mówi: no pan nie jest zbyt inteligentny, powiedział, bo pańskiemu poprzednikowi to tydzień czasu zajęło dojście do wniosku, że niczego nas nie nauczy, a panu aż 3 miesiące to zajęło. Dlatego, że tam w tamtym czasie do tej zawodówki to szła młodzież taka, która wiedzę miała na poziomie szkoły podstawowej 3., 4. klasy. Oni tam, on sobie postanowił na przykład, że nauczy ich prawa OMA. Ktoś wie jeszcze, jak brzmi prawo OMA? Dawno do szkoły chodziliśmy. I równa się U przez R, tak? Czyli natężenie równa się napięcie przez opór. Tam chodzi o proste takie metody typu podzielić, pomnożyć i oni nie byli w stanie już takich operacji wykonać jak dzielenie. Więc odpuścił sobie, nie wiem czego ich tam w końcu nauczył, ale doszedł do wniosku, że niczego ich nie nauczy. Myśl, zadawaj pytania, porównuj rzeczy, wyciągaj wnioski, oceniaj, przeliczaj. Jak Biblia mówi: Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Psalm 90. Naucz nas liczyć, abyśmy posiedli mądre serca, wtedy będziemy mądrzy. Zadawaj pytania, na przykład: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? A co czytasz w prawie? Psalm 32, wiersz 9. Jest to jeden z tekstów, do których często lubię wracać. Nie bądźcie głupi jak koń i muł, albo nierozumni, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Czyli jest przykład zwierząt, tak, na zwierzętach łatwiej się naśmiewać ze zwierząt niż z ludzi. Więc jest powiedziane: nie bądźcie tacy głupi jak zwierzęta. Dlaczego? No bo stoisz do konia i mówisz: rusz się koniu, no idź koniu, a koń patrzy na ciebie, co tam gada, coś gada, co tam, o co mu chodzi, nic. No dobra, nie rozumie, no to mu się zakłada taki przyrząd na pysk, tak, i się ciągnie konia, i a to znaczy, że mam iść gdzieś, no, bo mnie tu ciągną, nie? To tak się tak nauczył, że jak ciągną za wędzidło, to trzeba iść. Więc Boże Słowo mówi, że my nie jesteśmy jak zwierzęta. Niech nam wystarczą słowa. Bóg kieruje do nas swoje słowa. I mówi: nie zmuszaj mnie, żebym ci zakładał wędzidło jak koniowi czy osłu. Tak, żebym cię ciągnął gdzieś tam. Nie zmuszaj mnie. Niestety wiele świadectw, albo stety, wiele świadectw, kiedy słuchamy, to mówimy, że Pan Bóg mnie zmusił. Już ja sam nie byłem w stanie, nie byłem gotowy, ale postawił mnie w takiej sytuacji, że nie miałem wyjścia, musiałem podjąć jakąś decyzję. Boże Słowo mówi: używaj rozumu, myśl, nie bądź jak koń i muł. Bądź wrażliwy, reaguj na Boże Słowa. Żeby Bóg nie musiał zakładać ci jakichś przyrządów do tego, żeby cię zaprowadzić. W jednym z ksiąg, nie pamiętam, Jeremiasz czy Izajasz mówi o tym, że założy takie kółko, jak bykowi się zakłada tam jakiemuś królowi tam i go zaprowadzi gdzieś tam w jakieś miejsce, ponieważ mówi do niego i nie chce słuchać, tak? Inny tekst, Księga Izajasza, 44 rozdział, 18-20. Jest mowa o pewnych ludziach, którzy nie mają poznania ani rozumu. Dlaczego? Bo zaślepione są ich oczy, także nie widzą, a serca zatwardziałe, także nie rozumieją. I nikt tego nie rozważa i nie ma tyle poznania i rozumu, żeby rzec: jedną połowę drewna spaliłem w ogniu, na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę, czyli bałwana, i będę klękał przed drewnianym klocem? Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce. Tak, iż nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie: czyż to nie złuda, czego się trzymam? Czyli Bóg mówi: myśl, chłopie, co robisz? No kloca przywiozłeś z lasu, no w połowie się ogrzałeś z tego kloca, napiekłeś chleba, ugotowałeś mięso, z reszty zrobiłeś sobie bałwana i klękasz przed tym, mówisz: Boże mój, ratuj mnie, no myśl, chłopie, no to jest logiczne wszystko, wystarczy trochę pomyśleć. Nie zadajesz sobie pytań? Ile razy jest tak, że mówimy: modlę się o coś i nie ma odpowiedzi. Modlę się i nic. Dlaczego nie ma odpowiedzi? Czy są jakieś przeszkody? Czy może Bóg stawia jakieś warunki? Może Bóg chce czegoś nauczyć? Może warto pytać, dociekać? Oczywiście są takie sytuacje w życiu, kiedy nie dostaniemy w tym życiu odpowiedzi. Nie wiemy, dlaczego dzieje się tak czy inaczej, ale czasem warto wiedzieć, co ja mam robić, jak się zachowywać w tej sytuacji. Drugi list do Koryntian 10:12. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie sami zalecają, nie mają bowiem rozumu. Jeżeli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie samymi z sobą porównują. Tak mówiąc, tłumacząc to z polskiego na nasze, są ludzie, którzy na przykład są w czymś mocni. Powiedzmy w matematyce, albo są bardzo wymowni i to stawiają jako wzór. I znajdą kogoś, kto powiedzmy w tej dziedzinie jest słaby i mówią, on nie umie, on jest słaby, on się potyka. Nie sami siebie do siebie porównują, tak? Postawili wzorzec, którym oni są sami wzorcem i uważają, że to jest szczyt wszystkiego. I porównują swoje mocne strony do czyichś słabości. Mówią, nie mają rozumu tacy ludzie. Sami do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. Nie mają rozumu, nie myślą. Pan Kazimierz pracował w elektrowni w Ostrołęce jako inżynier elektryk. I były tam dosyć często awarie wtedy, kiedy tam pracował. Mówił, że mieli starszego, doświadczonego inżyniera i w razie jak była awaria, to biegli szybko do inżyniera. I panie inżynierze, tam coś, awaria się dzieje. Co robić? Co robić? Panie inżynierze, no, awaria. A pan inżynier spokojnie mówi, przede wszystkim nie dać się zwariować. Wyciągał papierosa, spalił papierosa, wyrzucił go. Oczywiście nikogo nie zachęcam do palenia papierosów, no ale dał sobie czas, tak? Wtedy wstawał i zabierał się za jakąś tam naprawę. Czyli w twoim wypadku może to być, może trzeba się przejść, może trzeba przespać się z problemem, może trzeba książkę przeczytać, może trzeba wsiąść na rower, pojechać gdzieś, tak? Pomyśleć na spokojnie, nie dać się zwariować. Często sytuacje jakieś tam zaskakują. Mówił też o tym, że w różnych czasach tam był kiedyś przesłuchiwany przez milicję jeszcze chyba i wtedy już dostał taką informację, że jak działa taki sposób wyciągania informacji od przesłuchiwanego czy od przestępcy, że chodzi o to, żeby taką osobę zdenerwować. Jeżeli się zdenerwuje osobę, no to już połowa problemu. Było takie powiedzenie tam wtedy wśród tych milicjantów, że rybę, żeby złapać, to najpierw trzeba jej pyszczek otworzyć, nie? To ona musi zacząć krzyczeć, wrzeszczeć, nie? Tak, ten człowiek musi się zdenerwować, wkurzyć, a to już w połowie go mamy. I potem już resztę informacji łatwiej jest wyciągnąć, nie? Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Po pierwsze, może usiąść, jak siedzisz, to może wstań, tak? Złap trzy oddechy, zrób trzy pompki, może coś innego. Napisz szklankę wody, nie daj się zwariować, czyli nie daj się przestraszyć, że no bo tu awaria, co tu robić, nie? Oczywiście jak się pali, no to może trzeba szybko złapać za wiadro i lać wodę, nie ma co się zastanawiać, ale jest wiele sytuacji takich, gdzie po prostu trzeba ochłonąć, trzeba zachować jakiś dystans. Pierwszy list Jana, 5:20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Ale Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. To co, myśmy rozumu nie mieli? No właśnie, byliśmy nierozumni, błądzący. Biblia bardzo wyraźnie mówi, byliśmy głupi, niezdolni poznać Boga. Zaślepieni. Istnieje takie pojęcie jak błędy poznawcze. To widać na przykład u ludzi uzależnionych, typu alkoholicy, narkomani. Kiedy mówi się im pewne rzeczy o takiej alkoholiki. Ja jestem uzależniony. Ja można w każdej chwili przestać pić. Ja mogę przestać pić. No, ja nie mam problemu z alkoholem. Co to, mnie można się napić czasami? I on nie widzi tego problemu, że on ma problem z alkoholem. Nie widzi, że coś jest nie tak. Nie widzi, że... A gdzie twoje pieniądze są? No gdzieś były, no nie wiem, no się rozeszły. No. Przepił wszystkie pieniądze. I co dalej? I stąd my, każdy z nas... Kiedy żył bez Boga, mieliśmy takie błędy poznawcze, że dużo łatwiej tłumaczyliśmy sobie różne rzeczy po ludzku, niż szukaliśmy Boga. Gdyby Bóg nie dał nam rozumu, gdyby nas nie pociągnął do siebie, nie dał swego światła, nie bylibyśmy w stanie poznać Tego, który jest prawdziwy. List do Rzymian 3:11 mówi: nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Ewangelia Jana 12:40: zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczyma swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. Jaki powód jest taki, to tym razem pominiemy, natomiast bez rozumienia człowiek nie jest w stanie przyjść do Boga, uwierzyć Słowu, nawrócić się. Bóg daje rozum człowiekowi. List Jakuba, 3:13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Tu w Giżycku na przykład. Jest? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Mądry i rozumny. Jeśli jest mądry i rozumny, to owocem tego będzie dobre postępowanie nacechowane łagodnością i mądrością. Jeżeli ktoś mówi, że jest taki mądry, a wokół siebie wzbudza wrzawę, złość, gniew, kłótnie, nieporozumienia, to jego mądrość nie jest Boża, nie pochodzi od Boga. Nie daj wyprowadzić się z równowagi. Nabierz dystansu, zacznij myśleć. List do Efezjan, 5:17. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Wolę Bożą trzeba rozumieć. To nie jest tylko, że będę się modlił, wyciągnę ręce, tak stanę, coś na mnie spłynie i będę robił automatycznie, nie wiedząc co. Ja muszę rozumieć tą wolę Bożą. Dopiero kiedy będę rozumiał, będę w stanie wypełnić tą wolę. Ale Słowo mówi, nie bądźcie rozsądni, albo dosadnie mówiąc, nie bądźcie głupi. Człowiek mądry rozumie, jaka jest wola Boża. Jeżeli nie rozumiesz, to szukaj, czytaj, dociekaj. W internecie można znaleźć serię takich filmów wyprodukowanych przez czeskie Ministerstwo Ruchu Drogowego, czy jakoś tak to się nazywa, tam od spraw ruchu drogowego. I tytuł wszystkich tych filmików jest tak: nie myślisz, zapłacisz. I są pokazane sceny ludzi, którzy źle jeżdżą, albo za szybko, albo po pijaku, albo coś tam, nie zapinają pasów, nie wypadają potem przez szyby i cały czas nie myślisz, zapłacisz. Nie myślisz, zapłacisz. Warto obejrzeć, zachęcam, szczególnie tych, którzy lubią szybką jazdę, to może się przydać. Wiele razy jest tak, że nie myślisz, to potem płacisz w życiu. Drugi list do Koryntian, 1:13. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie. A spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie. Czyli na pewno są etapy w naszym życiu, kiedy coś rozumiemy częściowo, po jakimś czasie zaczynamy rozumieć więcej, a po jakimś czasie jeszcze więcej. 1 Koryntian 14:16. Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie tego, co mówisz. Żeby rzec amen, musi rozumieć. Jak ja skończę to kazanie i ktoś powie amen, to wnioskuję, że rozumie, co mówiłem, a nie tak jak czasem się mówi, kazanie było takie piękne, że nic z niego nie zrozumiałem, ale amen powiedziałem, tak na wszelki wypadek, żeby się nikt nie przyczepił. Więc czy rozumiesz wtedy, kiedy mówisz amen, czy tak z przyzwyczajenia tylko mówisz amen? 1 Koryntian 13:11. To jest fragment czego? 1 Koryntian 13. Słuchajcie, no to jest taki tekst, gdzie hymn o miłości, bardzo dobrze. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na mężczyznę wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Więc są etapy, kiedy myślimy jak dzieci. A dzieci jak myślą? Ja chcę tu i teraz, ja chcę tu szybko, ale ja chcę. I muszą uczyć się cierpliwości. Więc dziecięce myślenie, jeżeli towarzyszy ci, to niestety będziesz ponosił konsekwencje tego. Ile razy mówimy do naszych dzieci: wyrośnij, chłopie, już jesteś duży. Wczoraj byliśmy na 18, tak zwany, jeden z synów naszego braterstwa w Ostrołęce właśnie skończył 18 lat. No i tak się zastanawiał, czy to warto wchodzić w tą dorosłość, czy nie. Kiedy byłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, ale może być tak, że już nie jestem dzieckiem, a nadal myślę jak dziecko. Myślę w sposób niedojrzały. List do Rzymian, 12 rozdział i 3 wiersz. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Czyli rozumienie nasze ma być z umiarem, czyli ani zbyt wysokie, ani zbyt niskie, ale stosowne do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jakiej wiary Bóg każdemu udzielił? Że Bóg kocha nas tak bardzo, że oddał swego Syna. Więc nie mogę powiedzieć, że ja jestem bardziej wartościowy od tam mojej siostry czy mojego brata, ponieważ dla nich też Chrystus umarł. I ta cena, jaką zapłacił, pokazuje, że Bóg kocha nas właśnie tak samo. Więc nie mogę myśleć o sobie więcej, wyżej ani niżej. Nie mogę myśleć, że jestem błotem, śmieciem, bo Chrystus za mnie umarł. Nie mogę myśleć, że jestem kimś lepszym od innych, ponieważ za nich też Chrystus umarł. Jak to brat Spurgeon kiedyś powiedział, jak pokazali mu na ulicy leżącego alkoholika i mu: patrz, jaka miernota tutaj leży. A on powiedział, że gdyby nie łaska Boża, to nie byłbym wcale lepszy od niego. Tak samo, być może, że skończyłbym tak samo albo jeszcze gorzej. Więc w niczym nie jestem lepszy od tego człowieka. To, że jestem kaznodzieją, że mam żonę, rodzinę, że normalnie pracuję, to jest łaska od Boga. Używaj rozumu, myśl. Niech twoje myślenie będzie dojrzałe. Jak to pewna kobieta przyszła na skargę do duchownego, że ma syna, który ma tam, nie wiem, ze 40 lat i nie myśli o tym ciągle, żeby się ożenić. Ona by chciała, żeby no, już taki był trochę samodzielny. No a ten duchowny pyta się, a kto gotuje mu obiady? Ona mówi: no ja. A kto pierze jego rzeczy? No ja. No to masz odpowiedź, nie? Przestań to robić, to on się ożeni. No. Zacznij myśleć, nie? Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 30-31. A gdy Filip podbiegł i usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? A ten powiedział: jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. Więc czasami potrzebujemy kogoś, żeby nas nauczył, żeby nas pouczył, żeby nam wytłumaczył. Nie bójmy się zapytać. Nie wstydźmy się zadać pytania, bo potem się okaże, że to wszyscy mają te pytania, ale ty jesteś jedynym odważnym, który ośmielił się o to zapytać. Albo jak moja żona była kiedyś na odnowieniu zawodu w szpitalu, to jedna pielęgniarka miała takie powiedzenie, które mi się podobało. Też była na praktyce i mówiła, że też pytała się lekarza o różne rzeczy. I mówiła: a co, jestem na praktyce, to mam prawo nie wiedzieć, mam prawo się pytać. Powiedziała, że kto nie pyta, to jest cały czas głupi. A ten, kto się pyta, to jest tylko raz głupi. Wtedy, kiedy się pyta, a potem już nie jest głupi, bo już wie, bo się dowiedział. O, coś tutaj mi wystrzeliło. Więc jeżeli jest tak, że potrzebujesz pouczenia, to poszukaj ludzi, może, którzy udzielą ci pomocy takiej. Ewangelia Marka 9,32. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. To jest mowa o uczniach Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus tłumaczył swoim uczniom, to sytuacja no, życiowa. Bali się go pytać. On tam nauczał, mądre rzeczy mówił, a oni tam: a co on tam mówi? Co on mówi? Nic nie rozumiemy, o co chodzi? Ale bali się go pytać. I byli głupi. Ewangelia Marka 7,18. Rzekł Pan Jezus do swoich uczniów: tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać? To było akurat, no tam różne dyskusje i Pan Jezus mówi, że to, co wchodzi do człowieka, nie może go kalać. Niech mowa jest o jedzeniu, tak? Tylko to, co wychodzi z serca człowieka, to kala człowieka. A oni: ale o co chodzi? O, my nie rozumiemy. Niepojętni jesteście. Słabe te mózgownice. Wiele razy Pan Jezus zwracał się do uczniów: nie rozumiecie? Jakże to? Jeszcze nie rozumiecie? Jeszcze nie rozumiecie? Ciągle się... Tyle jestem z wami, dalej nie rozumiecie? Także słuchajcie, jeżeli nie rozumiecie, to jesteśmy w tej samej klasie, nie martwcie się. Uczniowie też tak to przeżywali, też nie rozumieli. Im to długo zajęło. To mistrz był z nimi, tłumaczył na żywo, na bieżąco i dalej nie rozumieli, więc się nie zamartwię za bardzo, jak nie rozumiesz. Daj sobie czas, niech cię Pan Bóg nauczy. Ewangelia Marka 6,52. To jest historia, kiedy w środku nocy, tam nad ranem, Pan Jezus idzie po morzu, po jeziorze galilejskim wzburzone, uczniowie płyną i ze strachu krzyknęli, tak? Bo zobaczmy, myśleli, że to zjawa chodzi w środku nocy. A to był Pan Jezus, mówi, o nie bójcie się, to ja jestem. A, no dobrze, a myśmy myśleli, że to jakieś złe duchy tu chodzą po jeziorze. I dalej Marek wyjaśnia, dlaczego tak się stało. Bo oni tam ze strachu aż krzyknęli, przestraszyli się. No, o trzeciej nad ranem, tak, zobaczyć postać, która chodzi po jeziorze, no to ciarki po plecach przechodzą, tak, i człowiek myśli, no co to może być, nie? Ale jest powiedziane, dlaczego tak się stało? Dlaczego ich ten strach ogarnął? Dlaczego mieli takie doświadczenie? Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serca ich było nieczułe. Więc czasami Pan Bóg, żeby nauczyć nas rozumu, to prowadzi nas przez przerażające doświadczenia jakieś, nie? Najemy się strachu czegoś, bo nie rozumiemy czegoś. I dopiero musi nas nastraszyć, żebyśmy zaczęli myśleć, nie? Bo troszkę dalej, czy wcześniej, już nie pamiętam akurat jak to było, tak? Pan Jezus mówi, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów, a oni, a, chleba nie kupiliśmy na kolację. No, to on mówi o kolacji, że... A powiedz, o co wy rozmawiacie? Ja mówię o kwasie faryzeuszów i o ich nauce, a wy o chlebie zwykłym. Nie, albo wsiedli do łodzi i mówią, zaraz, ja czuję, że jestem głodny. Filipie, kupiłeś na kolację coś? Nic nie kupiłem. No, a kto miał kupić? No, który to tam najmłodszy chodzi na zakupy, nie tam? A Pan Jezus mówi, nie pamiętacie? Niedawno chleb rozmnożyłem. Nie rozumiecie tego? A wy się tutaj kłócicie ze sobą, że chleba nie macie, że kolacji nie ma, że głodni jesteście? Nie rozumiecie? Oni byli tacy jak my, słuchajcie, nie martwcie się. Ewangelia Marka 4,13. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa? To jest podobieństwo o czterech rodzajach ziemi. Tak, mówi, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Także można powiedzieć, że to jest jakiś test. Jeżeli ktoś nie rozumie tego podobieństwa o czterech rodzajach ziemi, no to będzie miał problemy ze zrozumieniem innych. Ale jak widzicie, uczniowie nawet tego podstawowego podobieństwa mieli problemy ze zrozumieniem go. Ewangelia Mateusza 13,23. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. I zauważcie, że są tutaj takie dwa warunki postawione. Słucha słowa i rozumie. Nie, że słucha i się zachwyca, słucha i podziwia. Nie wie, o co chodzi, ale mówi, ale ładne mówi, dobrze. Mówi, nie, tylko słucha i rozumie. Czy rozumiesz to, co słuchasz? To, czego słuchasz? Czy rozumiesz to, co czytasz? Jak pytał Filip, tego dworzanina etiopskiego. Bo również Mateusza 13,19 Pan Jezus ostrzega, że do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. Czyli co trzeba zrobić, żeby słowo nie przyniosło owoców w twoim życiu? Co trzeba zrobić, żebyś nie miał pożytku ze słowa? Trzeba nie rozumieć tego słowa. Trzeba się postarać rozproszyć, zająć czymś myślami tak różnymi, nie skupić, nie słuchać, nie dociekać, nie zadawać pytań. I wtedy zły ma ułatwioną sprawę, przychodzi i wybiera słowo. Są jeszcze inne teksty, na przykład Księga Ozeasza 4,11 mówi, wino i moszcz odbierają rozum. Księga Izajasza 5,21, biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Izajasza 5,13, dlatego mój lud pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie. Może dostałeś się do jakiejś niewoli, czy to duchowej, czy fizycznej, bo taki był problem, że nic nie rozumie. Jego szlachetni umrą z głodu, a jego pospólstwo uschnie z pragnienia. Dlaczego? Bo nic nie rozumie. A to nie chodzi o to, że nie rozumie na przykład uprawy roli, tylko chodzi o to, że nie rozumie Bożych dróg, Bożej woli, to czego Bóg chce i jak kieruje naszym życiem. Przypowieści 16,22. Kto ma rozum, ten ma źródło życia, lecz głupota jest karą dla głupców. Przypowieści 16,16. Więcej warte jest nabycie mądrości niż złota, a cenniejsze jest nabycie rozumu niż srebra. Czy inny tekst przypowieści, którego tutaj teraz nie mam zanotowanego, mówi, że na cóż pieniądze w ręku głupca? Mógłby nabyć za nie mądrości, ale nie ma na to rozumu. Znowu przypowieści, 4 rozdział, od 5 wiersza do 12. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu, nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła. Ukochaj ją, a zachowa cię. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek. Obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata. Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się. Kto z nas nie chciałby takiego życia? Więc jeśli tak, to ceń sobie mądrość. Potrzebujemy mądrości. List Jakuba, 1:6 mówi: jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który obdarza wszystkich chętnie i bez wypominania. Chciałbym się dopytać, kto z was uważa, że potrzebuje mądrości? Niech pomacha jakąś ręką albo... No, parę osób się przyznało, że potrzebuje mądrości. No dobrze. A kto z tych, którzy pomachali ręką, że potrzebują mądrości, modli się systematycznie o tą mądrość? O, niektórzy się modlą. Bo jedna sprawa to jest uznać, że tak, potrzebuję mądrości. No ale Bóg mówi, no to proś. Nie macie, bo nie prosicie. Ale też jest powiedziane w tym słowie, ale niech prosi z wiarą. Tak, bez powątpiewania. Bo Bóg bardzo chętnie daje, ale chce, żeby człowiek zaufał, że Bóg da chętnie mądrości. I jest powiedziane, że Bóg daje miarą dobrą, potrzęsioną. Jaka to jest miara potrzęsiona? Wysyłam naszego jednego chłopaka, żeby... Daję mu karton i mówię, słuchaj, tutaj trzeba troszkę takich tam, nacięliśmy gałęzi, trzeba pociąć je na drobne patyki, tak, o takie na 30 cm, żeby do pieca weszły i cały karton tutaj o nawrzucasz. Więc on idzie, przychodzi, patrzę, jest karton. Ja biorę ten karton, zaczynam utrzęsać, patrzę, połowę się zrobiło. No to słuchaj, mówię, to jak ty tutaj tam słabo naciąłeś, idź jeszcze, albo tak nawrzucał, tak, żeby więcej było. Ja jest powiedziane, że Bóg daje miarą potrzęsioną, czyli On kiedy nam nakłada, potrzęsie, to się ubije, On jeszcze dokłada, także było pełno i równo. Także to nie jest, że tam wybrakowane On nam daje. Nawet jest powiedziane, że kubek mój przelewa się. Tak? Bardzo chętnie Bóg udziela mądrości, tylko mówi proście o tą mądrość. Kiedy nie wiesz, co masz zrobić, proś Boga z ufnością, że Bóg da. Zacznij myśleć. Może jest tak, że mówisz sobie... Mówię do swojego syna, żeby nie robił tego czy tamtego, a on dalej to robi. Czytaj przypowieści Salomona, które mówią: samymi słowami sługi się nie zmieni, bo choć je rozumie, nie bierze ich pod uwagę. Czyli krótko mówiąc, nie wystarczy mówić do dziecka, trzeba zastosować dyscyplinowanie. A to już wymaga trochę więcej energii. Wolimy mieć święty spokój. No i potem mamy rozkapryszone dzieci. Ktoś inny mówi, tyle lat próbuję zmienić męża czy żonę, no i nic mi nie wychodzi. No to może powinieneś przestać. Nie? Może to nie o to chodzi. Jako chrześcijanie boimy się nieraz rozumu, bo mamy takie ostrzeżenia czasem. Boimy się polegania na własnym rozumie, ponieważ Biblia też mówi o ludziach, którzy polegali na własnym rozumie i potknęli się. Więc jak to jest? Tyle tutaj czytaliśmy różnych tekstów, które mówią o myśleniu, o rozumie, o używaniu rozumu, o stawianiu sobie jakichś wyzwań, pytań, jak najbardziej używania swojej mózgownicy. A na czym polega to właśnie poleganie na własnym rozumie? Co zrobić, żeby używając rozumu nie sprzeciwić się jakoś Bogu? Więc poleganie na własnym rozumie to jest wtedy, kiedy człowiek myśli, że jego rozum do wszystkiego mu wystarczy. I uważa, że nie potrzebuje prosić Boga o mądrość, że On już wszystko wie, że wiedza, którą zdobył, jest wystarczająca i nie potrzebuje wsparcia od Boga. Co więcej, nie myśli nawet o tym, że ten rozum, który ma, to ma od Boga. Co więcej, zaczyna myśleć, że dzięki swojej wiedzy, wykształceniu, na przykład tytułom, jest mądrzejszy od innych, jest lepszy od innych przez to i że może rządzić innymi. Poleganie na własnym rozumie to jest oparcie się tylko i wyłącznie na swoich środkach, nie szukanie pomocy u Boga. I oczywiście Bóg mówi, że powinniśmy używać zarówno rozumu, jak i modlitwy. Czyli jeden człowiek tak robi, że nic nie robi, tylko się modli. Bóg mówi, wstań, bierz się do pracy. A drugi nie modli się, tylko pracuje, a Bóg mówi, zatrzymaj się na chwilę i pomódl się. Także muszą być te dwie rzeczy w równowadze. I poleganie na Bogu, i używanie rozumu. I modlitwa, i praca. Poleganie na własnym rozumie może być wtedy, kiedy też bardziej cenimy mądrość tego świata niż Boże Słowo. Kiedyś rozmawiałem z wierzącą osobą, która studiowała psychologię, i pytałem się, jak to jest, kiedy tam na tych różnych swoich wykładach, na studiach znajdujesz jakieś teorie, które przedstawiają inaczej rzeczywistość niż Biblia. To czemu jesteś bardziej gotowa zaufać? Czy tej wiedzy naukowej, czy Bożemu Słowu? No i ona mówi niestety, że wiedza naukowa jest dla mnie ważniejsza. Nie, chociaż okazuje się, że ta wiedza jest bardzo zawodna i się zmienia tam co ileś lat i tak dalej. Wielu zresztą mówi, że psychologia to jest często jak wróżenie z fusów. I oczywiście jest mnóstwo rzeczy dobrych w psychologii, które można wykorzystać. Ale Boże Słowo przestrzega nas, abyśmy nie polegali na mądrości ludzkiej, tylko przede wszystkim zaufali Panu. I wtedy, kiedy wiedza ludzka jest sprzeczna z Bożym Słowem, żebyśmy to weryfikowali. I oczywiście czasem to są błędy ludzkie, typu że Ziemia jest okrągła, czy Ziemia krąży wokół Słońca, czy i tak dalej, więc ktoś, kto przeczytał jakąś poezję w Biblii, myśli, że to jest prawda naukowa i potem może z tego wyniknąć konflikt. Nie o to chodzi. Drugi list do Tymoteusza 2,7. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Czasem usłyszymy jakieś słowo, ale brakuje jeszcze rozważania tego słowa, zastanawiania się nad tym słowem. Psalm 119 mówi, jestem mądrzejszy niż moi nauczyciele, ponieważ znam Boże Słowo. Pan Jezus, kiedy odchodził z ziemi, mówił, że pośle Ducha Prawdy, który wprowadzi was we wszelką prawdę. Tu mam taką na chwilę inną wersję nauczania przez piosenkę. Kiedy rozum śpi, demony budzą się, zaczynają nami rządzić gniew i strach. Człowiek przestaje racjonalnie się zachowywać. Gniew i strach powoduje głupie reakcje bez rozumu. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe rozumienie wszystkiego. Jeśli komuś brak mądrości, niech prosi Boga. Nad wszystko ceń mądrość, za wszystko, co masz, nabywaj mądrości. Zapraszam do modlitwy.